Rozdział drugi. Wesołe święta Bożego Narodzenia. Ludka obudziła się pierwsza o szarym świcie w świąteczny poranek. Nie było rozwieszonych pończoch przy kominku, więc przez chwilę doznawała tak przykrego uczucia, jak przed laty, kiedy jej pończoszka spadła na ziemię pod ciężarem zawartych w niej łakoci. Potem, przypomniawszy sobie obietnicę matki, wyciągnęła spod poduszki książeczkę w pąsowej oprawie. Bardzo dobrze ją znała, była to bowiem piękna i stara historia najdoskonalszego żywota, jaki kiedykolwiek istniał, i Ludka uczuła, że to najlepszy przewodnik dla pielgrzymki wybierającej się w długą podróż. Obudziwszy Małgosię życzeniem wesołych świąt, poleciła jej sięgnąć pod poduszkę. Ukazała się książka w zielonej okładce, z takim samym obrazkiem w środku i z kilkoma słowami napisanymi przez matkę, co czyniło ten podarek bardzo cennym w ich oczach. Następnie Eliza i Amelka zbudziły się i poszukawszy także znalazły książeczki, jedna popielatą, druga niebieską. Siedziały wszystkie, oglądając dary i gawędząc o nich, a tymczasem zorza różowiała ze wschodzącym dniem. Pomimo drobnych próżnostek, Małgosia miała słodką i religijną naturę i bezwiednie wpływała nią na siostry, zwłaszcza na Ludkę, która ją kochała serdecznie i chętnie słuchała jej łagodnych rad. Dziewczęta, odezwała się Małgosia, poważnie spoglądając na główkę leżącą obok niej i na dwie inne ubrane w nocne czapeczki w przyległym pokoju. Mama pragnie, żeby te książki czytać, kochać i pamiętać. Musimy wziąć się do nich natychmiast. Dawniej byłyśmy im wierne, ale odkąd ojciec wyjechał i te wszystkie rozruchy wojenne nas wykoleiły, zaniedbałyśmy wiele rzeczy. Możecie postąpić, jak wam się podoba, lecz co do mnie... Będę mieć tę książkę tu na stole i czytać ją po trochu co rano, zaraz po przebudzeniu się, gdyż wiem, że to pójdzie na pożytek i będzie mi pomocą w ciągu dnia. Otworzywszy nową książeczkę, zaczęła czytać wraz z Ludką, która ją objęła za szyję i miała spokojny wyraz rzadko widziany na jej ruchliwej twarzy. Jaka Małgosia jest dobra! I my, Amelko, zróbmy to. Pomogę ci w trudnych słowach, a czego nie zrozumiemy, to siostry nam wytłumaczą, szepnęła Eliza, na której nowe książeczki i przykład sióstr wywarły wielkie wrażenie. Cieszę się, że moja jest niebieska, rzekła Amelka. Po chwili w pokojach ucichło i było tylko słychać ostrożne przewracanie kartek, a zimowe słońce zakradało się do środka, dotykając główek i poważnych twarzyczek ze świątecznymi pozdrowieniami. Gdzie mama? Zapytała Małgosia, gdy w pół godziny potem zbiegły na dół z Ludką, żeby podziękować za podarki. Bóg jeden wie. Przyszło jakieś biedactwo po prośbie, a mama zaraz poszła przekonać się, czego tam w domu potrzeba. Nie znalazłaby się druga kobieta na świecie tak pochopna do dawania jedzenia, napoju, ubrania i opału. Odpowiedziała Anna, która będąc u państwa March od urodzenia się Małgosi, była uważana bardziej za przyjaciółkę niż za służącą. Niedługo pewnie wróci, więc zrób ciastka i miej wszystko w pogotowiu. Rzekła Małgosia, spoglądając na podarki złożone w koszyku pod sofą, aby je można prędko wydobyć we właściwym czasie. Gdzie jest Amelki flaszeczka z wodą kolońską? Dodała, nie spostrzegając jej. Amelka wzięła przed chwilą, żeby obwiązać wstążeczką, czy coś takiego. Odparła Ludka, tańcząc po pokoju, by się trochę rozchodziły nowe pantofle. Jak ładnie wyglądają moje chustki, nieprawdaż? Anna mi je uprała i uprasowała, a ja sama oznaczyłam. Rzekła Eliza, dumnie spoglądając na trochę nierówne litery, które ją kosztowały tyle trudu. Niechże ją Pan Bóg ma w swojej opiece! Wyhaftowała mama zamiast M. March. Jakież to zabawne! Wykrzyknęła Ludka, biorąc jedną chustkę do ręki. Czy tak niedobrze? Zdawało mi się, że będzie lepiej, bo pierwsze litery Małgosi są M.M., a ja nie chcę, żeby ich używał ktoś inny prócz mamy, rzekła Elżbietka, nieco zmieszana. Dobrze zrobiłaś, moja droga, to piękna myśl i rozsądna, bo nikt ci już nie może omylić. Wiem, że mamie to się bardzo spodoba, rzekła Małgosia i mrugnęła na Ludkę, a uśmiechnęła się do Elizy. Mama idzie, schowajcie koszyk, prędko! Zawołała Ludka, gdy trzasnęły drzwi, a w sieni zabrzmiały kroki. Amelka weszła śpiesznie i zmieszała się trochę, widząc, że wszystkie siostry na nią czekają. Gdzie byłaś? Co chowasz za sobą? Spytała Małgosia ze zdziwieniem, zauważając po kapturku i płaszczyku, że leniwa Amelka wyszła tak wcześnie. Nie śmiej się ze mnie, Ludko, nie chciałam, żeby ktoś wiedział o tym przed czasem. Poszłam tylko zamienić małą flaszeczkę na dużą. Wydałam na nią wszystkie pieniądze i będę się szczerze starała nie być już samolubna. Mówiąc to, Amelka pokazała ładną flaszkę w miejsce małej, a to staranie, by o sobie zapomnieć, nadawało jej tak poważną i pokorną minkę, że Małgosia uściskała ją, Ludka nazwała poczciwym sercem, a Eliza urwała z okna najpiękniejszą różę, by nią ozdobić wspaniałą butelkę. Widzicie, zawstydziłam się mego podarku po rannym czytaniu i zaraz po rozmowie o poprawieniu się, więc wstawszy zaraz pobiegłam za róg domu i zamieniłam butelkę. Tak się cieszę, bo teraz mój podarek najładniejszy. Frontowe drzwi znowu trzasnęły, koszyk poszedł pod sofę, a dziewczęta otoczyły stół, niecierpliwie gotując się do śniadania. Życzymy ci wesołych świąt, mamo, abyś ich dużo przeżyła. Dziękujemy za książki, czytałyśmy już trochę i co dzień będziemy to robić. Wołały chórem. Wesołych świąt życzę wam, dziewczątka moje. Cieszy mnie, żeście zaczęły od razu i mam nadzieję, że wytrwacie. Ale zanim usiądziemy, muszę wam coś powiedzieć. Niedaleko stąd leży biedna kobieta z nowonarodzonym dzieckiem, a sześcioro drobiazgu siedzi skurczonych w jednym łóżku, chroniąc się od zimna, bo nie mają opału. Nawet jeść nic nie mają, więc najstarszy chłopiec przyszedł mi opowiedzieć o tej biedzie. Czy chcecie, moje dziewczęta, dać im swoje śniadanie jako podarek świąteczny? Były nadzwyczaj głodne po godzinnym blisko wyczekiwaniu, więc przez chwilę nie odezwała się żadna. Lecz tylko przez chwilę, bo Ludka wykrzyknęła zaraz z zapałem. Jak to dobrze, mamo, że przyszłaś, zanim wzięłyśmy się do jedzenia. Czy będę mogła pomóc zanieść te rzeczy biednym dzieciom? Błagalnie zapytała Eliza. Ja wezmę śmietankę i ciastka, dodała Amelka, oddając bohatersko to, co najlepiej lubiła. Małgosia już układała kawałki chleba z masłem na dużym talerzu. Spodziewałam się tego, rzekła pani Marczy z uśmiechem zadowolenia. Wezmę was ze sobą do pomocy. Wróciwszy, posilimy się mlekiem i chlebem, a resztę dopełni obiad. Wkrótce wszystko było gotowe i pochód wyruszył w drogę. Szczęściem była to wczesna godzina. Szły bocznymi uliczkami, więc niewiele osób je widziało i nikt nie wyśmiał tej zabawnej wycieczki. Zastały pokój nędzny, pusty, z potłuczonymi oknami, nieogrzany. Na brudnym posłaniu leżała chora matka z kwilącym niemowlęciem, a grono głodnych dzieci tuliło się pod starą kołdrą, aby się ogrzać. Jakże spojrzały ich wielkie oczy, a sine usteczka uśmiechnęły się na widok naszych dziewcząt. — Ach, mein Gott, anioły do nas przyszły! — wykrzyknęła biedna kobieta, płacząc z radości. — Zabawne anioły w kapturach i mitenkach! — rzekła Ludka, pobudzając wszystkich do śmiechu. W kilka minut potem zdawało się istotnie, że jakieś dobre duchy wzięły się do dzieła. Anna, która przyniosła drzewo, rozpaliła ogień i zatkała potłuczone szyby starymi kapeluszami i własną chustką. Pani Marcz dała matce herbaty, kaszki i pocieszyła ją obietnicą, że będzie o niej pamiętać, a niemowlę ubrała z taką tkliwością jak swoje. Tymczasem dziewczęta zestawiły stół, posadziły dzieci wkoło ognia i karmiły je jak głodne pisklęta, przy czym śmiały się, szczebiotały, usiłując daremnie zrozumieć ich łamaną i komiczną angielszczyznę.
Das ist gut! Die Engelkinder!
Wołały biedactwa, jedząc i rozgrzewając czerwone rączki przy rozkosznym ogniu. Dziewczęta jeszcze nigdy nie były nazywane anielskimi dziećmi i bardzo im się to podobało, zwłaszcza Ludce, uważanej od urodzenia za Sancha. Była to bardzo przyjemna uczta, chociaż nie brały w niej udziału i gdy odeszły, zostawiając pociechę, zdaje mi się, że w całym mieście nie było czterech weselszych osób niż te głodne dziewczynki, które oddały swe śniadanie, poprzestając na mleku z chlebem w poranek Bożego Narodzenia. To znaczy, że bardziej kochamy sąsiadów niż siebie i mnie się to podoba. Odezwała się Małgosia, gdy układały podarki, a matka wybierała na górze odzież dla biednych chamlów. Ubogie były ich dary, ale dowodziły wielkiego przywiązania, a stojące na środku stołu duże wazony pąsowych róż, białych chryzantem i pnączy winorośli nadawały mu elegancki wygląd.
— Mama idzie! Zagraj, Elizo! Otwórz drzwi, Amelko! Winszujemy! Winszujemy!
Wołała Ludka, skacząc w koło, podczas gdy Małgosia wybiegła, żeby poprowadzić matkę do honorowego miejsca. Eliza zagrała wesołego marsza, Amelka otworzyła drzwi, a Małgosia z wielką godnością odgrywała rolę eskorty. Panią Marczy zdziwiło i wzruszyło to wszystko. Uśmiechając się przez łzy, spoglądała na podarki i czytała przypięte do nich karteczki. Najpierw wzięła pantofle, potem włożyła do kieszeni chustkę do nosa skropioną wodą kolońską od Amelki. Róże przypięła do stanika, a o ładnych rękawiczkach powiedziała, że są doskonale utrafione. Dużo było śmiechu, całusów, objaśnień i tej prostoty i serdeczności, które sprawiają, że domowe uroczystości tak są miłe w chwili, tak słodkie we wspomnieniu. Następnie wzięły się wszystkie do roboty. Miłosierny uczynek i domowa uroczystość zajęły tyle czasu, że resztę dnia dziewczęta poświęciły na wieczorną zabawę. Będąc zbyt młode, żeby często chodziły do teatru, a nie dosyć bogate, by wydawać wiele pieniędzy na amatorskie przedstawienia, nadrabiały własnymi pomysłami. A ponieważ potrzeba jest matką wynalazków, doskonale sobie radziły. Niektóre ich wyroby były bardzo zręczne. Tekturowe gitary, starożytne lampy ze staroświeckich maselniczek oklejanych srebrnym papierem, świetne szaty ze starego perkalu przystrojone błyszczącymi punkcikami z cyny, zdjętej ze słoików od marynaty. Meble zazwyczaj przewracały do góry nogami, a obszerny pokój służył za scenę ich niewinnych rozrywek. Ponieważ dopuszczano tylko płeć kobiecą, Ludka do woli mogła odgrywać role męskie i rozkoszować się parą grubych butów, które jej dała przyjaciółka znająca pewną panią, która znowu znała pewnego aktora. Te buty, stary floret i kaftan z rozcinanymi rękawami, rzeczy, których niegdyś pewien artysta używał do obrazu, były to największe skarby Ludki i popisywała się nimi przy każdej sposobności. Z powodu małego grona dwie główne aktorki musiały podejmować się kilku ról w jednej sztuce. Niezaprzeczenie zasługiwały na uznanie za ciężką pracę, uczyły się bowiem trzech lub czterech ról, wkładały coraz to inne kostiumy i jeszcze urządzały scenę. Było to wyborne ćwiczenie dla pamięci, niewinna rozrywka i zajęcie na wiele godzin, które zeszłyby na próżniactwie, w samotności lub w niekorzystnym towarzystwie. W wieczór Bożego Narodzenia kilkanaście panienek wgramoliło się na łóżko służące za parter i siedziało za firanką z żółto-niebieskiego perkalu w najpochlebniejszym oczekiwaniu. Za kurtyną było dużo szeptów, łoskotu, trochę swędu od lamp i niekiedy słyszeć się dawał chichot Amelki, dochodzący prawie do konwulsji w tej gorączkowej chwili. Nareszcie odezwał się dzwonek, rozsunęły się firanki i zaczęto liryczną tragedię. Stosownie do ogłoszenia na afiszu był tam ciemny las, wyobrażony przez kilka krzewów w donicach i zieloną tkaninę rozesłaną na ziemi. W oddali widać było jaskinie, której za dach służyły koce, a za ściany komody. W środku stał rozpalony piecyk. Czarna, stara czarownica stała pochylona nad czarnym garnkiem. Na scenie było ciemno, a ogień z piecyka sprawiał świetny efekt, zwłaszcza, że gdy czarownica podnosiła pokrywę, z garnka wydobywała się prawdziwa para. Poświęcono chwilę na zaspokojenie pierwszego wrażenia, po czym zjawił się rozbójnik Hugo z brzękającym mieczem przy boku, w kapeluszu o szerokich skrzydłach z czarną brodą, w tajemniczym płaszczu i wyżej wspomnianych butach. Przeszedł się kilka razy, wielce wzburzony, potem uderzył się w czoło i wybuchnął dzikim krzykiem, że nienawidzi Rodriga, kocha Zarę i zamierza zabić pierwszego, a pozyskać drugą. Ostre tony i krzyk sprawiały wielkie wrażenie i publiczność obsypała go oklaskami, gdy umilkł, żeby odetchnąć. Ukłoniwszy się z miną artysty, przyzwyczajonego do pochwał, zbliżył się do jaskini i rozkazał Agarze, by wyszła, wołając: chodź tu, ulubienico, potrzebna mi jesteś. Wyszła Małgosia z siwą końską grzywą rozpuszczoną na twarzy, w szacie o barwach czerwonych i czarnych, w płaszczu z kabalistycznymi znakami i z kijem w ręku. Hugo zażądał od niej miłosnego napoju dla Zary, a trucizny dla Rodryga. Agara piękną, dramatyczną arią zaczęła przywoływać ducha mającego przynieść napój miłosny. Wypieszczony tchnieniem róż, wykarmiony rosy łzą, stąp, powiewny duchu biały. Gromowładne berło złóż, śpiesz wypełnić prośbę mą, rzuć pałaców swych kryształy. W księżycową jasną noc, gdy ucichnie ludzki gwar i natura we śnie spocznie, ześlij płyn, którego moc i magiczny władzy czar działać będzie niewidocznie. Dała się słyszeć cicha muzyka, po czym w głębi jaskini ukazała się mała postać, odziana w mglistą biel, z błyszczącymi skrzydłami, ze złocistym włosem i w wieńcu z róż na głowie. Poruszając laseczką zaśpiewała: z górnych krain, z srebrnych bram, otulonych śnieżną mgłą, zszedłem, by wysłuchać cię, lecz talizman, który mam, straci wkrótce wartość swą, jeśli go użyjesz źle. I rzuciwszy złoconą flaszeczkę u nóg czarownicy, duch znikł. Drugi śpiew Agary wywołał kolejną zjawę, nieprzyjemną, bo z hukiem pojawił się brzydki czarny chochlik. Ponurym głosem dał odpowiedź, rzucił ciemną butelkę w Hugona, po czym znikł z szyderczym śmiechem. Hugo odśpiewał podziękowanie, schował flaszeczki w buty i odszedł. Agara zaś oznajmiła publiczności, że ponieważ zabił w przeszłości kilku jej przyjaciół, postanowiła krzyżować mu plany i zemścić się. Potem kurtyna opadła, a publiczność odpoczywała, jadła słodycze i rozprawiała o sztuce. Sporo trwało stukanie, zanim kurtyna znowu się podniosła, ale nikt nie szemrał na zwłokę, bo urządzenie sceny okazało się arcydziełem. Była to rzecz naprawdę wspaniała. Wieża sięgała aż do sufitu. W połowie wysokości znajdowało się okno z palącą się lampą, a spoza białej firanki ukazała się Zara w pięknej, srebrno-błękitnej sukni, oczekująca Rodryga. Przybył w świetnym stroju, w kapeluszu z piórami, w czerwonym płaszczu, w ciemnoblond loczkach, w butach naturalnie i z gitarą w ręku. Ukląkł u stóp wieży, zaśpiewał czułym głosem serenadę, Zara odpowiedziała i po tej śpiewanej rozmowie przystała na ucieczkę. Tu nastąpił wielki efekt. Rodryk wydobył drabinkę linową o 5 szczeblach, podrzucił w górę jeden koniec i poprosił, żeby Zara zeszła. Lękliwie wydostała się przez okno, oparła rękę na jego ramieniu i już miała z wdziękiem zeskoczyć, kiedy... Biedna, biedna Zara! Zapomniała o ogonie od sukni, który zaczepił o okno. Wieża zachwiała się, pochyliła naprzód, padła z łoskotem i pochowała nieszczęsnych kochanków w ruinach. Powstał ogólny krzyk, gdy skórzane buty gwałtownie wydobywały się z gruzów, a złocista główka wychyliła się wołając – mówiłam ci, mówiłam! Don Pedro, srogi ojciec z zadziwiającą przytomnością umysłu, przyskoczył i szybkim ruchem odciągnął córkę na bok. Nie śmiej się i graj, jak gdyby nic nie zaszło, powiedział i rozkazawszy Rodrygowi wstać, wygnał go z królestwa ze wzgardą i gniewem. Rodryk lekceważył starego i nie chciał się ruszyć, chociaż zmieszany był zwaleniem mu się wieży na głowę. Ten zuchwały przykład rozognił Zarę. Ona także odezwała się wyzywająco do ojca, który skazał ich na najgłębsze więzienie w zamku. Mały, tęgi dozorca przyniósł łańcuchy i odprowadził ich z bardzo wystraszoną miną, widocznie zapominając, co ma powiedzieć. W akcie trzecim przedstawiono zamek. Agara zjawia się z postanowieniem, że uwolni kochanków i odbierze Hugonowi życie. Usłyszawszy, że ten nadchodzi, kryje się i widzi, jak on nalewa eliksiry do 2 czar wina i każe nieśmiałemu dozorcy zanieść je więźniom do celi z oznajmieniem, że wkrótce sam przyjdzie. Sługa bierze na bok Hugona, żeby mu coś powiedzieć, Agara zaś zamienia czary na inne, nieszkodliwe. Sługa Ferdynand zabiera je ze sobą, a Agara stawia na powrót zatrutą czarę przeznaczoną dla Rodryga. Hugo, chcąc zwilżyć gardło po długim śpiewie, wypija zabójczy napój, traci przytomność, zaciska pięści, szamoce się pewien czas, wreszcie pada i umiera. Agara oznajmia mu, co uczyniła. W arii szczególnie silnej i pięknej. Ta scena była naprawdę przejmująca, chociaż ktoś mógłby zarzucić, że kiedy długie, gęste włosy nagle spadły z głowy nikczemnika, zepsuł się efekt jego śmierci. Gdy go wywołano przed kurtynę, zachował się bardzo stosownie, prowadząc za rękę Agarę, której śpiew wzbudził większy podziw niż całe widowisko razem wzięte. W akcie czwartym Rodryk jest bliski samobójstwa z rozpaczy, powiedziano mu bowiem, że Zara go porzuciła. Gdy właśnie przykłada miecz do piersi, pod jego oknem odzywa się melodyjna pieśń, oznajmiająca, że Zara jest wierna, ale grozi jej niebezpieczeństwo i że jeżeli zechce, może ją ocalić. Ktoś wrzuca mu przez okno klucz, którym otwiera drzwi. W uniesieniu radości zrywa z siebie więzy i wybiega, by odnaleźć i uratować panią swego serca. Akt piąty zaczyna się burzliwą sceną między Zarą a Don Pedrem, który żąda, by wstąpiła do klasztoru. Ale ona słuchać nie chce i po wzruszającej prośbie bliska jest omdlenia, kiedy Rodryk wpada i oświadcza się o jej rękę. Don Pedro odmawia, ponieważ Rodryk nie jest bogaty. Obaj krzyczą, gestykulują przeraźliwie i nie mogą się zgodzić. Rodryk właśnie zamierza wynieść wyczerpaną Zarę, gdy ów nieśmiały sługa wchodzi z listem i z workiem od Agary, która tajemniczo zniknęła. List zawiadamia, że przekazuje młodym kochankom niezmierzony majątek, a Don Pedrze grozi strasznym losem, jeżeli nie przyzwoli na ich szczęście. Otwierają worek i kilkanaście kwart srebrnych monet spada jak deszcz na scenę, aż cała połyskuje. To zupełnie uspokaja srogiego ojca. Daje przyzwolenie bez szemrania. Wszyscy łączą się w wesoły chór, a kurtyna opada na kochanków klęczących z romantycznym wdziękiem, by odebrać błogosławieństwo od Don Pedra. Nastąpiły burzliwe oklaski, ale przerwała je niespodziana rzecz. Oto składane łóżko stanowiące parter nagle zamknęło się i przykryło całą publiczność. Rodryk i Don Pedro pobiegli z pomocą i wszystkie dziewczęta wydobyto bez szwanku, chociaż niektóre ze śmiechu nie mogły mówić. Zaledwie zamęt zaczął opadać, ukazała się Anna z ukłonem od pani March i prośbą, aby panny zeszły na kolację. Było to niespodzianką nawet dla aktorek i ujrzawszy stół, spoglądały na siebie z rozkosznym zdziwieniem. Bardzo to było podobne do mamy, że im przygotowała balik, ale nie widziały tak wykwintnej uczty od czasów dostatku. Były aż dwa półmiski białych i różowych lodów, ciastka, owoce i ulubione cukierki francuskie, a na środku stołu cztery wielkie bukiety z cieplarnianych kwiatów. Tamując oddech, patrzyły to na stół, to na matkę, która wyglądała na niezmiernie ucieszoną. — Czy to czary? — spytała Amelka. — To święty Mikołaj! — odezwała się Eliza. — To dzieło mamy! — rzekła Małgosia z uśmiechem, słodkim pomimo siwej brody i białych brwi. — Pewnie ciotka March zdobyła się na dobry figiel i przysłała kolację! — wykrzyknęła Ludka z nagłym natchnieniem. — Wszystkie się mylicie! — To ofiarował stary pan Lorenz, odparła pani March. Dziadek Artura? Skąd mu to przyszło do głowy? Przecież go nie znamy, wykrzyknęła Małgosia. Anna opowiedziała jednej z jego służących o waszej wędrówce ze śniadaniem i podobało mu się to, chociaż jest dziwakiem. Znał mego ojca przed laty, więc napisał grzecznie dziś po południu, wyrażając nadzieję, że mu pozwolę okazać życzliwość dla mych dzieci przesłaniem kilku drobnostek na uczczenie tego dnia. Nie mogłam odmówić. Macie więc ucztę wieczorną w nagrodę za mleko z chlebem na śniadanie. Jestem pewna, że ten chłopiec poddał mu tę myśl. Chciałabym się z nim zapoznać, bo to wyborny chłopak. Zdaje się, że on także ma na to ochotę, ale jest nieśmiały, a Małgosia taka sztywna, że nie pozwala nam mówić z sobą, gdy się spotykamy. Rzekła Ludka, podczas kiedy talerze obchodziły w koło, a lody zaczynały znikać ze stołu wśród okrzyków radości. Czy mówisz o tej rodzinie mieszkającej obok w dużym domu? Spytała jedna z dziewcząt. Moja mama zna starego pana Lorenza, ale mówi, że on jest bardzo dumny i że nie lubi zadawać się z sąsiadami. Trzyma wnuka w zamknięciu z wyjątkiem chwil, kiedy jeździ konno lub przechadza się z nauczycielem i strasznie dużo każe mu się uczyć. Zapraszałyśmy go na zabawy, ale nie przyszedł. Mama powiada, że jest bardzo miły, chociaż do nas dziewcząt nigdy się nie odzywa. Jak przyniósł raz kota, który nam uciekł, rozmawialiśmy przez płot o różnych grach, ale zobaczywszy zbliżającą się Małgosię, zaraz uciekł. Chciałabym go poznać, bo jestem pewna, że mu potrzeba rozrywek, rzekła Ludka. Podoba mi się, bo ma maniery małego dżentelmena i nie mam nic przeciw temu, żebyście się z nim poznały przy sposobności. Sam przyniósł kwiaty i byłabym go zaprosiła, ale nie miałam pewności, co się dzieje na górze. Wyglądał na smutnego, kiedy odchodził, słysząc gwarną zabawę, bo jej pewnie w domu nie miewa. Szczęście, że tego nie zrobiłaś, mamo, rzekła Ludka ze śmiechem spoglądając na swe buty. Ale innym razem urządzimy taką sztukę, żeby ją mógł zobaczyć. Może nawet weźmie udział. Czy to nie byłoby przyjemne? Jeszcze nigdy nie miałam bukietu, jaki ładny, powiedziała Małgosia przyglądając się kwiatom z wielkim zainteresowaniem. Ładne te kwiaty, lecz milsze mi róże od Elizy, rzekła pani March, wąchając na pół zwiędły bukiecik przypięty do stanika. Eliza przytuliła się do niej i szepnęła miękko. Chciałabym posłać mój bukiet ojcu, bo się boję, że dla niego święta Bożego Narodzenia będą mniej wesołe niż dla nas.